Wszystkie inne rozumowe milkną. 15 marca 1529 roku. Co się odbyło? Odbył się Sejm Rzeszy w Spirze, czyli w Szpajer. Nie wiem dlaczego, ale po polsku wszystkie te niemieckie nazwy muszą być poprzemieniane. Nie? Aachen to jak? Aquisgrán. Ale są jeszcze lepsze wersje. Berlin to Berlin. Trier to coś tam też jakieś, coś tam zgane. Ale mniejsza z tym. Kotbus to Kotbus. Gerlitz to Zgorzelec. Sejm Rzeszy w Spirze. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ właśnie tam, wiecie, musimy pamiętać trochę o sytuacji geopolitycznej w tamtych czasach. Cesarzem tego całego cesarstwa świętego rzymskiego narodu niemieckiego był Karol V. Karol V z kolei był królem jeszcze tego i owego. To był czas, kiedy on musiał walczyć na wielu frontach. Jeszcze na dodatek gdzieś tam z południowego wschodu Turcy podchodzili. I się... Co? Nie, nie, nie. Karol V był Habsburgiem. Nie, a Habsburgowie to byli tacy, że w tym czasie mniej więcej połową Europy panowali. Przy mnie Karol V wszystkim, nad wszystkim panował. Mniejsza z tym. W momencie, gdy Karol V potrzebował zjednoczyć wszystkie kraje niemieckie, bo Niemcy nie były wtedy zjednoczonym krajem, nie? To dopiero Bismarck ich zjednoczył tak naprawdę w XIX wieku, więc szedł na daleko idące ustępstwa. Ale kiedy albo Turcy poszli spać, albo gdzieś na innych frontach się uspokoiło, to Karol zaczął im, protestantom, przykręcać śrubę. Tak naprawdę do tej pory nikt jeszcze nie mówił o protestantach, nie? Zresztą do tej pory toczy się debata na temat tego, skąd się wzięło w ogóle określenie protestanci. A tego nie słyszałem. Ale słuchajcie, właśnie wtedy na Sejmie w Rzeszy, kiedy Karol V znów chciał przykręcić śrubę ruchowi reformatorskiemu, 14 miast Rzeszy podpisało protest przeciwko tym działaniom. I popularnie się mówi, że to właśnie stąd się wzięło, od tego protestu, pojęcie protestantyzmu, nie? Czy też protestantów, że oni zaprotestowali i dlatego są protestantami. Inna teoria z kolei twierdzi, że odwołuje się raczej do pochodzenia tego słowa protesteo, które... Jaki to jest język? Łaciński? Grecki? Łaciński. Nie? Pro to jest do, albo przed, albo dla, a testeo? Albo protestere. W każdym razie tu mamy językologa, ale nam nie chce dzisiaj powiedzieć. Chodzi generalnie właśnie, nie? O składanie świadectwa przed kimś albo wobec kogoś. Nie? I oczywiście to drugie wyjaśnienie słowa protestanci jest nam bliższe ze względu na to, że bardziej oddaje ducha, bo chociaż nie do końca. To, o czym dzisiaj będziemy mówić i za tydzień, o niczym nie będziemy mówić, ale może za dwa tygodnie, to nam pokaże, że trochę było jednego i drugiego. Trochę było protestu. Dlaczego protest, określenie protestantyzmu głównie jako ruch protestacyjny powinien nas uwierać? Tak, nie. Ale problem jest taki, że słuchajcie, jeśli nasza tożsamość jest oparta na proteście, to tak naprawdę to, przeciwko czemu protestujemy, jest źródłem i punktem odniesienia. I on definiuje, czy to w sposób pozytywny, czy negatywny, naszą tożsamość. Nie? Niestety do tej pory bardzo często protestancyzm dokładnie na tym polega. Nie? Jestem, co to znaczy, że jesteś protestantem? No, znaczy, że nie jestem katolikiem. Nie? To znaczy, że wszystko to, co robią katolicy, ja nie robię, a czego nie robią, to ja robię. I to znaczy, że jestem protestantem. Ale o tym później jeszcze będziemy mówić. To tylko była dygresja słowem wstępu. Filip Heski. Hesja to jest, są ta część Niemiec w okolicach, nazwijmy to, Frankfurtu nad Menem, nie? Są bardziej te południowo-zachodnie części Niemiec. Dopóki był słuszny zresztą bardzo podział Niemiec na wschodnie i zachodnie, Hesja była mniej więcej w samym centrum tych zachodnich Niemiec. Filip Heski stwierdził, no fajnie tak sobie pogadać o teologii, nie? Fajnie sobie przybić to czy tamto na drzwi, ale trzeba jeszcze, że tak powiem, przeżyć, nie? W związku z tym Filip Heski mówi, należy jednak zjednoczyć ten obóz reformacyjny, zwłaszcza, że oprócz Lutra w Wittenberdze, czyli gdzieś w NRD środkowym, byli reformatorzy szwajcarscy, nie? Najpierw zwłaszcza w tej niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Przede wszystkim Ulrich czy Huldrych Zwingli w Zurychu i w okolicach. Byli reformatorzy na przykład w Strasburgu, który obecnie leży, należy niesłusznie zresztą do Francji, nie? Ale byli inni protestantorzy. Słucham? W Gdańsku to bardziej właśnie ci luterańscy się pojawili, nie? Zwingli to była historia całkowicie w zasadzie niezależna od Lutra, nie? Mniej więcej te same czasy, ale to nie było tak, że Luter wysłał misjonarzy do Zurychu, albo że Zwingli się naczytał, obczytał Lutrem i powiedział, a zróbmy coś podobnego u nas, nie? To było jakby dwie niezależne, mniej więcej w tym samym czasie, dwa niezależne mniej więcej w tym samym czasie pojawiające się cokolwiek. W każdym razie Rudolf Heski, nie, Filip Heski mówi, Karol V, nie, może brzydko wygląda, może kiepsko mówi po niemiecku, ale jednak jeśli Turcy trochę mu dadzą, odpuszczą, on się zwróci przeciwko nam. I prawdopodobnie trzeba będzie walczyć o te nowe idee, które żeśmy odnaleźli w Piśmie Świętym. W związku z tym już mniej więcej 7,5 roku po tym Sejmie Rzeszy w Spirze odbyło się tak zwane kolokwium w Marburgu. To jest jesień 29 roku. Inicjatorem był właśnie Filip Heski i zaprosił tam przede wszystkim reformatorów wittenberskich z Lutrem na czele i reformatorów szwajcarskich z Zwinglim na czele. Chodziło o to, żeby doprowadzić do jedności teologicznej, której brak stał niestety na drodze jedności politycznej, czyli wspólnym działaniom w obronie tych zdobyczy, których dokonali w ciągu ostatnich mniej więcej 12 lat. Panowie zgodzili się na podpisanie wspólnego oświadczenia, mieli 15 punktów, co do 14 się dogadali, bez większych problemów. Co do 15 się nie dogadali. O co poszło? Ktoś pamięta? Janek, ty się nie odzywaj. Ja wiem, że ty wiesz. W sensie dowiedzieć, czy inni wiedzą. Poszło z... Słucham?
Ja był tam.
A to też. To Luther lubił tak mówić, nie? Że w końcu oskarżył Zwinglego, że jest opętany przez diabła. Słucham? Oni kochali... Luther kochał przede wszystkim prawdę. Dlatego nie kochał ludzi. A konkretnie Szwajcarów nie lubił, nie? Zresztą to w ogóle... ale o co poszło? O co poszło? Poszło o słowa hoc est corpus meum. Czyli? Bywszy katolicy. To jest ciało moje, powiedział Chrystus. I nam się wydaje, a jakie głupki, nie? Takie bzdurki się pokłócili i podzielili i ten podział do tej pory trwa i nie przestaliśmy się dzielić, nie? O cztery słowa i to na dodatku łacińskie. My byśmy nigdy czegoś takiego nie zrobili. Czy zrobilibyśmy? Oj, zrobilibyśmy i to jeszcze większy cyrk z tego powodu, nie? Ze względu na to, że słuchajcie, wbrew pozorom, to czym jest wieczerza, to jak ją obchodzimy, w jakim porządku, przy pomocy jakich elementów, co wypowiadamy, oj, oj, byśmy sobie co najmniej oczy powydubywali, nie? Gdybyśmy zaczęli na ten temat rozmawiać. Później to niestety tak było, że nie rozmawiajmy na pewne tematy, żeby sobie oczu nie wydubać. Główna motywacja, bo obawiam się, że do tej pory często nas to właśnie motywuje. Choć z drugiej strony, tak zwykle jesteśmy tutaj wybiórczy, nie? Bo znam ludzi, którzy z jednej strony bardzo chętnie wkładają kij w cudze mrowiska, ale jak ktoś chce włożyć kij w jego mrowisko, to już, och, miłość, szacunek, Jezus Chrystus, nie? I Maryja Wieczna Dziewica. I koniec. Ale o tych ludziach nie rozmawiamy. Chociaż akurat w oparciu o to kolokwium w Marburgu naprawdę wiele możemy się dowiedzieć. Ono jest jakby lustrem dla nas, protestantów do tej pory, nawet dla tych protestantów, którzy się nie chcą nazywać protestantami i tak dalej. Luther mówi, ale przecież sam Chrystus mówi, to jest moje ciało. No trudno tam zaprzeczyć, nie? To jest bezpośredni cytat z Pisma Świętego. Nie, a Luther właśnie był taki, że on mówi, no ale tak jest napisane, więc no jak Zwingli może mówić, że jest nie znaczy jest, a ciało nie znaczy ciało. Z kolei Zwingli, i to by mi się przydała jakaś Biblia, której oczywiście nikt nie ma przy sobie, bo jesteśmy protestantami. Albo Janek, przeczytaj. Masz w telefonie Biblia. Ewangelia Jana 6:36. Wiecie, dlatego nie moglibyście być baptystami na pewno. Już nie cierpliwcie się. Ja też mam. 6:36. A może 63? O! 6:63, nie 36. Duch daje życie, mówi Jezus. Pamiętacie, 6 rozdział to jest tam, gdzie Jezus mówi, że kto nie pije ciała mojego i nie pije krwi mojej, ten nie ma życia. Kto je i pije, ten ma życie, nie? I później w 63 wersecie Jezus mówi, duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowo, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Nie? I Zwingli cytował ten werset w kółko, a z kolei Luther cytował tamten werset w kółko. I tak cytowali przez parę dni, potem się rozeszli. Zwingli powiedział, że Luther to jest w ogóle kryptokatolik, nie? Wraca do Rzymu, a z kolei Eko Lampadius, kolega Zwingliego, powiedział, że Sasi, bo takich wtedy określano, nie? Lutra i jego kolegów. Sasi czczą pieczonego Boga. Dlaczego tak powiedział? Nie? Bo jeśli prawdą jest to, co mówi Luter, że to jest ciało moje, to znaczy, że...
Czy zostało nam, czy nie zostało nic? To znaczy, że to jest sam Chrystus.
Nie? Znacie to, wszyscy byliście katolikami rzymskimi. Nie? To znaczy, że należy... No nasz jest smażone. To znaczy, że należy co? Oddawać mu cześć, skoro to jest Chrystus. Adorować. Nie? Na Boże ciało urządzimy co? Procesję. Z plackiem.
Wafelkiem wiszackim.
To jest placek. Oni mają wafelek. Przecież tak naprawdę... Ale inne wafelki. Chodziło o to, jak one były zaaranżowane, a nie czym były. Ponoć dwóch z tych pięciu, co obchodzili urodziny Hitlera, to byli dziennikarze, tak? TVN-o. No a kto to nagrał? Ale mniejsza z tym. O TVN-ie dzisiaj nie mówimy, całe szczęście. Ale mi się telefon... Generalnie rzecz biorąc, to ze względu na te takie nieporozumienia odezwały się różne demony w jednych i w drugich. Luteranie czczą upieczonego Boga, z kolei Luter mówi, że diabeł opętał Zwinglego. Generalnie rzecz biorąc, Sasi nie lubili Szwajcarów i vice versa. Nie, dla Sasów Szwajcarzy to byli tacy takie chłopki roztropki, nie? Jak my dzisiaj myślimy o Szwajcarii, to o, nie, każdy chciałby mieć scyzorek. Ale w tamtych czasach tu nie było jeszcze scyzoryków, ani nic podobnego. No to były takie chłopki roztropki. W większości żyli z czego? Albo z sera, albo z wojaczki. Bo tak naprawdę zarabiali czym? Byli najemnikami, nie? Ogólnie rzecz biorąc. Wilhelm Tell był Szwajcarem, jeśli się nie mylę? No właśnie. A z kolei dla Szwajcarów Sasi to byli tacy, że Sasi, może nie ogólnie rzecz biorąc Sasi, ale Luter to był co? Luter był sługą poddanym jakiegoś tam księcia, książę mu zapewniał bezpieczeństwo i nawet na tym poziomie zaczęły się niesnaski między tymi a tamtymi, nie? Wy to tam... No tak było, nie? No ale co złego jest w tym, że oni byli chłopki roztropki, a co złego było w tym, że Luter cieszył się protekcją wielkiego księcia. Nie? Szwajcarzy byli odmiennego zdania, generalnie rzecz biorąc. Ale słuchajcie, żaden nie chciał ustąpić oczywiście. Dlaczego jednak? Chłopaki nie byli w stanie się dogadać. Bo słuchajcie, te uprzedzenia i później te inwektywy, które zaczęli pod swoim nawzajem adresem rzucać, to był tak naprawdę skutek, a nie przyczyna. Nie? Bo chłopaki wiedzieli, Sasi wiedzieli, że Zwingli jest ze Szwajcarii i jest chłopkiem roztropkiem, a Zwingli wiedział, że Luter jest z Saksonii i cieszy się protekcją wielkiego księcia. Nie? Więc to tego się nie dowiedzieli na spotkaniu. To, że oni potem zaczęli tak z sobą rozmawiać, to nie była przyczyna, ale skutek pewnych innych rzeczy. I ja bym powiedział, że o ile do tej pory mówiłem generalnie rzecz biorąc bardzo pozytywnie o Lutrze, to teraz jednak na Lutra muszę zrzucić większość, 2/3 winy, chociaż i Zwingli na jedną trzecią zasługuje. Jak to było? No właśnie. Dlaczego w ogóle o to poszło? Dlaczego to była dla nich taka ważna kwestia? Że się rozeszli i pokłócili. No słuchajcie, Eucharystia tkwiła w centrum późno-średniowiecznej pobożności. Dlaczego? Właśnie ze względu na nauczanie Tomasza z Akwinu na temat właśnie tego, co się dzieje. Że gdy mamy do czynienia, gdy następuje przeistoczenie, to rzeczywiście to przeistoczenie jest realne. Nie? To jest tak zwana transubstancjacja, że to wciąż wygląda, smakuje i jadzi się nam chlebem albo winem, ale w rzeczywistości to jest jak najbardziej realne. To jest substancja ciała i krwi samego Chrystusa, dlatego też jest adoracja elementów. Nie? A przede wszystkim adoracja hostii, bo wino na szczęście ksiądz może do końca wypić, nie? Albo ministranci, jak ksiądz zostawi. Nie, dlatego jest adoracja, bo to jest prawdziwy Bóg. Ten, który wstąpił w ciele do nieba, teraz wstępuje w ciele tu na ziemi i jest, mieszka między nami. Nie jesteśmy sierotami, tak jak powiedział, nie? I oddajmy, to nawet nie jest tak, jak w przypadku ikon, że poprzez ikonę my oddajemy cześć tym, który ikona reprezentuje, nie? W tym przypadku ten watelek jest samym Chrystusem, nie? Którego ciało fizyczne jak najbardziej posiadło jakie zdolności? Też, nie? Ale przede wszystkim posiadło atrybut wszechobecności na przykład, nie?
No to znaczy, że stajemy się bogobojnymi.
No tak. No ale przecież sam Chrystus powiedział, że mamy stać się bogożercami. Mówi, kto nie je i nie pije mojego ciała, mojej krwi, ten do piekła pójdzie i nie ma w nim życia. Tak to wyglądało. Słuchajcie, to tkwiło w centrum, a w centrum tkwiło właśnie ze względu na to, co zostało zapoczątkowane już pewnie jakiś czas wcześniej, ale to przede wszystkim Tomasz z Akwinu opracował, nie? Taki, a nie inny pogląd. Potem zostało to zatwierdzone przez taki, a nie inny jakiś tam synod. Wzięło się z jakichś naprawdę fantastycznych, filozoficznych rozważań, ale trafiło w sedno. Nie, no bo słuchajcie, no, kiedy Jezus mówi, odejdę i nie będzie mnie między wami, to w jaki sposób reagują apostołowie? Rozpacz, nie? Czarna rozpacz. A tu znaleźliśmy sposób na to, żeby jednak nie być sami, żeby Chrystus, żebyśmy mogli dotknąć, nie? Chrystusa. A nawet go zjeść. Smakowo, zapachowo, tak, żołądkowej. Ale słuchajcie, to znów. No. No tak. To znaczy, wiecie, no, na to ktoś w końcu zwrócił uwagę, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli przyszłoby wam kiedyś do głowy, wymyślę nową religię, nie? To przede wszystkim musicie sprawić, żeby nie była zbyt skomplikowana, nie? Ale z drugiej strony, żeby nie trzeba było za dużo czytać i się uczyć, nie? Ale z drugiej strony musicie zawrzeć w niej jakieś elementy, jakby to nazwać, cudowno-mistyczne. Nie? Bo każdy z nas, jeśli już się interesuje religią, no to przede wszystkim po to, nie? Żeby doświadczyć bóstwa, tego, co stamtąd, a nie stąd. Bo tam jest nasz ratunek, tu jest nasza niedola. Więcej wam nie powiem, bo nie chcę, żebyście... Co, co? No tak. Nie. Tylko inaczej pojmuje bóstwo, nie? Ateizm inaczej pojmuje. Słuchajcie, no ja nie chcę tutaj za bardzo dygresję dalekie odchodzić, nie? Ale poczytajcie sobie tych, no, jak to się mówi... głównych ideologów na przykład marksizmu, komunizmu. No, trudno znaleźć bardziej religijną lekturę niż to, co oni piszą. Ich Bóg nie był Bogiem osobowym, nie, ale jak najbardziej to nosi wszelkie cechy religii. Nie mówiąc o tym, że wszystkie muzea II wojny światowej w Związku Radzieckim, wszystkie pochody pierwszomajowe w PRL-u, nie? To była działalność jak najbardziej religijna. Przemowy, spotkania, sądy koleżeńskie. Wszystkie wzorce zapożyczone, no w tamtym przypadku głównie albo z niemieckiego luteranizmu, albo z radzieckiego, czy z rosyjskiego czego? Co tam było? Prawosławia. Ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy. Mówimy o Zwingli i o Lutrze. Słuchajcie, Zwingli tak naprawdę był tym, którym bardziej zależało. Zwingli, ponieważ Zwingli i inni Szwajcarzy, i to jest jakby cechą, która, może nie główną cechą, ale cechą, która w jakiś sensie odróżnia późniejsze kościoły reformowane, jakie nazywamy, nie? Których początki mamy właśnie w Zwinglim, potem rozwinął to Kalwin i cała reszta, a z drugiej strony Lutrem i Luteranami. Dla Lutra to było tak, że A co tam, nie? Tak Bóg chciał, nie? I koniec. Nie? Powiem, co mam powiedzieć, niezależnie od tego, jakie będą tego konsekwencje. A Pan Bóg i tak pozna swoich, nie? Choćby moje kazania miały sprowadzić tutaj armię cesarza na Wittenberga, to i tak powiem to, co chcę powiedzieć. Bo jestem twardo stoję na gruncie Ewangelii i tak dalej. Nie, nie odstąpię ani na krok. A po mnie choćby potop, ale wiadomo, że potop i tak jest dobry, ponieważ jest zesłany przez Pana Boga. Więc to było myślenie Lutra. Nie? To było takie nastawienie. Prawda. Prawda, nawet jeśli bym miał zostać ostatnim człowiekiem na ziemi głoszącym prawdę, to i tak będę ją głosił. To było... Współczesny ewangelikalizm jest tak naprawdę schizofreniczny, bo trochę ma w sobie właśnie takiej luterskiej zajadłości, zapiekłości, nie? Że a co tam? I tak im powiem. A potem sobie tworzymy sztuczne konta na Facebooku, żebyśmy mogli sobie polajkować, nie, swoje własne wypociny. Zwingli i Szwajcarzy byli inni. Zwingli w ogóle napisał taki krótki traktat, zatytułowany, pisał po łacinie, niestety nie po szwajcarsku, Regnum Christi etiam in externum. Nie eternum, ale externum. Specjalnie tutaj zmienił. Wiecie, o co chodzi? Nie uczyliście się łaciny? Nikt nie chodził do klasy Biolchem? Ręka do góry. Kto chodził do klasy Biolchem? Przetłumaczcie mi teraz. Uczyliście się wszyscy łaciny? Regnum Christi. Co to znaczy? Królestwo Chrystusa. Etiam in externum. Słuchajcie, zwykle się mówi, że królestwo trwa w wieczność. Ale Zwingli tam dodał literkę X, nie? I z eternum wyszło mu externum. Czyli, że królestwo Chrystusa przejawia się na zewnątrz. Nie, on nie mówił, że nie w wieczności, ale również na zewnątrz. Słuchajcie, jeśli mielibyśmy wskazać na to, co to znaczy być Kościołem reformowanym, moglibyśmy wskazać właśnie na tą frazę. Królestwo Chrystusa przyjawi się na zewnątrz. To jest niesamowite, odkrywcze, przełomowe stwierdzenie. Sobie śmiechy, chichy trochę z was robię, muszę przyznać szczerze, ale jak się zastanowimy nad tym, to tak naprawdę w tym... To było to podejście różniące Zwingliego od Lutra. Luter mówi, a choćby sąd jutro nawet miał on przyjść, to ja i dzisiaj oprócz tej jabłonki przysłowiowej, którą posadzę, to i tak jeszcze dołożę temu i owemu, nie? Prawdą, prosto między oczy. A Zwingli mówi, czyli znów, nie? No tu jesteśmy, tu żyjemy, tu mamy okazywać miłość naszym braciom i siostrom pewnie też, bo tylko w ten sposób możemy okazać miłość Bogu, który jest tam, ale tak naprawdę ważne jest to, co będzie tam, co będzie później, nie? Tu żyjemy dla tego, co będzie tam. A Zwingli mówi, no nie do końca, ze względu na to, że już tu, w czasie naszego życia, tu i teraz, budujemy królestwo między nami, nie? To królestwo się uzewnętrznia, czyli przejawia się nie tylko w naszym sercu, w naszych słowach, ale przejawia i nie tylko przejawia się w naszej liturgii, ale musi się przejawiać w świecie, w którym żyjemy. Nie? To, co mówiłem tydzień temu na temat różnicy w zrozumieniu powołania między Lutrem a Kalwinem. Byli bardzo blisko siebie, ale Kalwin dodał coś, co właśnie idzie za tym cwingliańskim in externum, nie? Ponieważ Kalwin powiedział, że to nie chodzi tylko o to, że w naszym powołaniu, czyli w naszych codziennych obowiązkach, zajęciach mamy okazywać miłość tak bezpośrednio, nie, naszym bliźnim. Kalwin powiedział, nie, tak naprawdę my jesteśmy współpracownikami opatrzności Bożej w tym wszystkim. W związku z tym liczy się nie tylko to, co to dobro, ta szklanka wody, nie, którą dam biednemu, spragnionemu Jankowi, nie? Nie tylko to, ta miłość, którą bezpośrednio mu okaże, ale liczy się także to, co uczynię, z czego on skorzysta, w ogóle nie wiedząc, że ja coś dla niego zrobiłem, nie? Czyli wykopię na przykład Co wykopią? Rudę miedzi w Polkowicach wykopię. Nie? Potem on sobie kupi telefon, który będzie miał w sobie tę miedź, którą ja własnymi rękoma wyszarpałem z pod ziemi. Nie? On nic nie będzie, w ogóle nie będzie tego świadomy, nie? A jednak w ten sposób moja ciężka praca będzie miłością Chrystusa, którą ja Jemu okazuję, nawet jeśli nie bezpośrednio. Ale nie będę tego wszystkiego jeszcze raz wyjaśniał. Chcecie, to się odsłuchajcie w internecie. W każdym razie, dlatego Zwingli mówi, musimy się liczyć z konsekwencjami naszej decyzji. Chodzi o jakąś... Po nas przyjdą następne pokolenia. Co im zostawimy? Czy żyjemy z takim nastawieniem, że Pan zna swoich, nie? Czy polegną, czy przeżyją, wszystko jedno, bo i tak najważniejsze, że gdzieś w przyszłości się tam w niebie spotkamy. Czy raczej ważne jest jednak to, żebyśmy stworzyli takie struktury, na których, dzięki którym to chrześcijaństwo mogłoby jednak przetrwać i się rozwijać. Czy też raczej będziemy żyć w oczekiwaniu tej cudownej interwencji Pana Boga za każdym razem, gdy otworzymy nasze usta i będziemy głosić Ewangelię. Nie? Widzicie te dwa różne podejścia? Jedno moglibyśmy, luterskie moglibyśmy w pewnym sensie nawet nazwać charyzmatycznym, nie? Ociupinkę. A Zwingli, może dlatego Szwajcaria wygląda, zwłaszcza ta niemiecka Szwajcaria, ten Zürich i St. Gallen wyglądają trochę lepiej niż NRD. Tak. Wszystkiemu winni Sowieci. Nie. Ja bym powiedział, że winna jest też trochę wiara, ideologia, którą wyznajemy, podejście do życia. Oczywiście ten późno pruski luteranizm się też zmienił, nie? Bo, ale to już kiedy indziej będziemy o tym gadać. Ja bym powiedział, że więcej racji ma Zwingli niż Luther. Przecież Luther też ma rację. I on ma rację, nie? Ale mówię, teraz chodzi nam nie tyle o teologię wieczerzy, Eucharystii, Komunii. O tym być może za dwa tygodnie pogadamy. W oparciu przede wszystkim o Kalwina. Bo myślę, że Kalwin tutaj... to było następne pokolenie, nie? Kalwin tutaj wziął trochę z jednego i z drugiego i pokazał, że tak naprawdę to, co mówił Luther i Zwingli, wcale się wzajemnie nie wykluczało. Problem był inny. Ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze zostało mi parę minut. Słuchajcie. Zdaniem Kalwina, bo on później napisał taki traktat na temat Eucharystii, jak to nazwał, i w nim odnosi się między innymi do tego kolokwium w Marburgu. Mówi, że Luther popełnił... Nie, inaczej. Luther odbierał słowa Szwajcarów, głównie Zwingliego, jakby oni twierdzili, że Chrystus nie jest w absolutnie żaden sposób obecny między nami, kiedy sprawujemy wieczerzę. W absolutnie żaden sposób. W chlebie, w winie, między nami, w tym, co robimy. Nie? Tak Luther. Lutherowi się wydawało, że Zwingli dokładnie to mówił. Nie? Że to jest, jak to później niektórzy zaczęli przypisywać niesłusznie Zwingliemu, że Zwingli wierzył, że to są po prostu nagie znaki, a Chrystus z nimi w żaden sposób nie jest związany. Nie? Z kolei problem był taki, że Zwingli był bardziej zainteresowany. Czym był bardziej zainteresowany? Zwingli był bardziej zainteresowany walką z fałszywymi poglądami w tym momencie, czyli bał się, że nauczanie Lutra spowoduje co? Powrót do rzymskokatolickiego, do papistycznego pojmowania Eucharystii, nie? Które z kolei prowadzi do bałwochwalstwa bezpośrednio. Więc innymi słowy, Kalwin mówi, no niestety Zwingliego, tak jak jeśli chodzi o całokształt, kolokwium w Marburgu, zjednoczenie obozu saksońskiego ze szwajcarskim. Tu Zwingli myślał racjonalnie, ale gdy przyszło do tej kwestii, Zwingliemu jakby, nie wiem, trochę odbiło, trochę go zaślepiło I bardziej mu zależało na tym, żebyśmy, broń Boże, nie zbliżyli się do tej papistycznego błędu i do wynikającej z niej wynikającego zeń bałwochwalstwa, niż na wyartykułowaniu związku między chlebem i winem, a ciałem i krwią Chrystusa. Nie? Słuchajcie, to powinno być dla nas podstawą. Że ważniejsze jest to, żebyśmy stwierdzili, gdzie możemy znaleźć prawdę, niż obalanie fałszywych poglądów. Nie? Zwingli tak bardzo skupił się na walce z tym, co uważał za fałszem, który mógł sprowadzić na cały obóz protestancki niebezpieczeństwo. I niestety, nie? To doprowadziło do takiej polaryzacji między nim a Lutrem, że chłopaki jak się wyszli, to tak jak Wałęsa z Kwaśniewską, nie? W czasie debaty. Panu to ja na nogę co najwyżej mogę podać. I to mówię, dwa giganty, nie? W ten sposób się zachowały. Z kolei Luter mówi, no ale Zwingli zaprzecza, nie? Prostym, jasnym, oczywistym słowom Chrystusa. Luter nie za bardzo był gotów, chętny, tak naprawdę, gdzieś ja mam to zapisane, do czego Luter nie był gotów. Zaraz to znajdę. Luter stwierdził, że Zwingli po prostu podważa autorytet Pisma, nie? Luter nie za bardzo chciał nawet zrozumieć tego, co Zwingli chce mu zakomunikować. Nie, Luter, to jest właśnie problem z takimi ludźmi jak Luter, nie? Że czasami właśnie ta ich energia, nie? Ta ich lubaszność, ta ich, co? Jeszcze. Nie, ten taki język, w którym często jest trochę przesady, ale ono służy dobremu celowi. Czasami niestety tacy ludzie posługują się dokładnie tą samą metodą w obronie złych rzeczy albo w walce z dobrymi rzeczami. Nie? Luter się zapalił najwyraźniej. Nie? To było dla niego ważne i w którymś momencie stracił kontrolę nad sobą. Padły słowa głupie, całkowicie niepotrzebne. Później doszło co prawda do próby pojednania. Luther z Zwinglim chyba już więcej się nie spotkał, zresztą nie pamiętam, może się spotkali, ale nieważne. Kilka lat później doszło do spotkania w Wittenberdze, w którym uczestniczył Marcin Bucer ze Strasburga, który starał się doprowadzić do, mimo wszystko, do pojednania tych dwóch stron. Niby się dogadali, ale potem też nic z tego nie wyszło, niestety. Z konsekwencjami, o których dzisiaj już nie będę mówił. Luther powiedział, duch Sasów różni się od ducha Szwajcarów. No pewnie tak, nie? Ale to jest właśnie, to w tym momencie Luther niestety... No i co? I co to znaczy, że duch Sasów różni się od ducha Szwajcarów? Nie? Bo ton twojej wypowiedzi jest taki, siaki albo owaki. Nie? Bo ty nie masz ducha takiego, jakiego ja mam. Nie? I tam o Lutrze mówią, że tam Żydów zaczął mordować i Auschwitz zbudował, nie? Polskie obozy śmierci to właśnie dzięki Lutrowi zaistniało, nie? Ja bym powiedział, to nie jest problem największy z Lutrem, nie? I chyba to, kolokwium marburskie, to jest największy problem z Lutrem. Tak się zacietrzewił, miał rację generalnie rzecz biorąc, no bo trudno zaprzeczyć, że w Biblii jest napisane. Jezus mówi, to jest ciało moje, nie? Ale niestety. Plus właśnie to takie nastawienie, że nie za bardzo będę się zajmował polityką, nie za bardzo będę się zajmował kwestiami organizacyjnymi. Luther później się tym wszystkim zajął, bo musiał. Ale póki co jeszcze nie za bardzo rozumiał. Luther, tak jak zresztą większość ludzi w tamtych czasach, żył w przeświadczeniu, że ten powtórne przyjście Chrystusa odbędzie się, jest tuż, tuż za rogiem. Nie? To chyba też wpłynęło trochę na jego sposób bycia. Nie odbiło mu kompletnie, tak jak tak zwanym radykalnym reformatorom, którzy cuda niewiedy robili. Może o tym kiedyś porozmawiamy. Między innymi to przez nich, nie, wybuchła wojna chłopska w Niemczech, z powodu której prawdopodobnie Reformacja w Polsce się nie udała też, nie? Bo wszyscy okoliczni królowie, włącznie z naszym, mówiło, oj, te idee luterskie, zobaczcie, nie? Jaki owoc rodzą. Wojna chłopska, nie chcemy mieć tego w naszym królestwie. W związku z tym nie wolno będzie przywozić książek luterskich do Rzeczpospolitej. Ale o tym kiedy indziej będziemy mówić. Kalwin uważa, że głównym problemem obu stron w Marburgu był problem zniecierpliwienia. Chłopaki po prostu w którymś momencie stracili cierpliwość do siebie. Przestali słuchać siebie nawzajem. Zaczęli, ich motywacja była głównie negatywna zamiast pozytywnej. Zaczęli się bardziej doszukiwać błędu w wypowiedziach drugich osób, niż dochodzić do wspólnego zrozumienia. Koniec końców, kiedy w następnym roku, w 1530 roku, Sejm Rzeszy zebrał się po raz kolejny i tam właśnie Karol V był gotów na kompromis.